Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam!
Dzień dobry, witam gorąco i namiętnie w kolejnym podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia. Są ze mną dzisiaj
Irek Sudak, dzień dobry.
Maciek Bednarek, dzień dobry.
Witajcie i chłopaki, i witam również wszystkich, którzy nas słuchają. Święta zbliżają się dużymi krokami, a po świętach zbliża się koniec roku, więc dziś głównym tematem naszego podcastu będzie lista rzeczy do zrobienia jeszcze w tym roku. Ale będzie to tylko jeden z kilku tematów, które poruszymy, bo sensacji w tym tygodniu i w następnych tygodniach zapewne nie zabraknie. Szczegółowa rozpiska naszego podcastu wygląda następująco. Co warto zrobić w grudniu, żeby zaoszczędzić pieniądze? Zwyczaje płatnicze Polaków. Czy mniej kochamy gotówkę? Wkrótce poznamy nowe ceny prądu. Albo i nie. O ile mogą wzrosnąć rachunki? Albo i nie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od spraw, od świąt i od końcówki roku i od tego, co jeszcze przed tym końcem roku trzeba zrobić. Staropolskie powiedzenie mówi, co masz zrobić jutro, zrób dziś. Ono w sposób szczególny odnosi się do przełomu roku. Otóż są rzeczy, które warto zrobić w grudniu zamiast w styczniu, po to, żeby zaoszczędzić pieniądze. No i dzisiaj o liście takich spraw sobie porozmawiamy. Wbrew pozorom nie jest ich wcale tak mało. Punkt pierwszy na naszej liście dotyczy wyłącznie przedsiębiorców i leasingu, czyli usługi finansowej polegającej na tym, że no, de facto wypożyczamy na przykład samochód i potem go używamy, a ewentualnie przejmujemy na własność. No i warto z tego leasingu w niektórych przypadkach jeszcze przed końcem tego roku no, uciec. A dlaczego warto, to Maciek Bednarek wam zaraz wyjaśni.
Ten problem dotyczy przedsiębiorców, którzy przyjęli sobie taką politykę, że użytkują samochód w ramach umowy leasingowej przez, powiedzmy, nie wiem, 3-4 lata, a następnie chcą wykupić ten samochód do majątku prywatnego, czyli odkupić od firmy leasingowej za jakąś zaokreśloną część wartości. To wszystko zależy od tego, jak ta umowa jest skonstruowana, jak wysokie płaciliśmy raty leasingowe. Ten wykup na końcu może, nie wiem, wynosić 20-30% wartości pojazdu. I tutaj plany przedsiębiorcom popsuł Polski Ład. Do tej pory było tak, że w momencie wykupu przedsiębiorca musiał po prostu odczekać pół roku i wtedy mógł ten samochód już sprzedać komuś innemu. Oczywiście albo nim jeździć, albo sprzedać, bo pół roku ta sprzedaż nie wiązała się z podatkiem. Polski Ład wprowadza zmianę następującą. Po wykupie takiego auta będzie trzeba odczekać 6 lat, żeby sprzedać samochód bez podatku. Jest możliwość, żeby uniknąć tego kosztu podatkowego, ale właśnie musimy się spieszyć. To jest jedna z tych rzeczy, które musimy zrobić w grudniu. A mianowicie, no po prostu wypowiedzieć umowę leasingową. Ja tutaj zacytuję doradcę podatkowego, pana Piotra Juszczyka z firmy Infact. Pan Piotr Juszczyk wyjaśnia, co trzeba konkretnie zrobić, żeby tego podatku uniknąć i z tego leasingu się wycofać. O dacie wykupu samochodu decyduje moment przeniesienia prawa własności do samochodu. Powinien być on określony w aneksie do umowy leasingowej lub w porozumieniu z leasingobiorcą w sprawie wcześniejszego wykupu. To jest jedna rzecz. Ekspert wyjaśnia, że może się tak zdarzyć, że przedsiębiorca nie otrzyma takiego dokumentu, czyli aneksu bądź porozumienia. Jeżeli tak się nie stanie, przedsiębiorca nie będzie posiadał aneksu lub porozumienia, to decydująca będzie data sprzedaży samochodu ujęta na fakturze. Dlatego trzeba upewnić się, że jest to data grudniowa. Nie musi być ona tożsama z datą wystawienia faktury.
Ogólnie rzecz biorąc jest sytuacja taka, że jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, ma leasing samochodu i chciałby ten samochód no, po zakończeniu tej umowy leasingowej wykupić, a potem sprzedać, to lepiej, żeby Krótko mówiąc, zamienił ten leasing na kredyt, tak? Dobrze rozumiem?
Zamienić na kredyt, no chyba, że ma własne środki, tak? Albo za gotówkę.
Albo wykupić, ale w każdym razie wymiksować się z tego leasingu, no bo po grudniu, czyli krótko mówiąc od 2022 roku, no, wykupienie takiego samochodu i jego sprzedanie później będzie trudne lub też wysoko opodatkowane. Punkt drugi na naszej liście to składka zdrowotna. Ta sprawa dotyczy nie tylko przedsiębiorców, no, którzy mają leasing i w związku z tym leasingiem jakieś plany dotyczące samochodu, ale w zasadzie no, przygniatającej większości przedsiębiorców. Otóż warto w grudniu zapłacić drugą składkę zdrowotną po to, żeby jej nie płacić w styczniu. Chodzi o to, że składka zdrowotna w styczniu będzie zwyczajnie większa. Ona dziś w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowujących się podatkiem liniowym jest ryczałtowa i w zasadzie w większości odliczalna od podatku, więc no, nie jest wysoka.
382 zł dokładnie, z czego można odliczyć 329 zł.
No właśnie, a od stycznia będzie to 4,9, no prawie 5% od dochodu. Więc jeśli ktoś ma dość wysoki dochód po zliczeniu wszystkich przychodów i odliczeniu od nich kosztów, to no 5% od tej kwoty będzie płacił jako składkę zdrowotną. Natomiast w styczniu, znaczy jest możliwość, żeby zapłacić awansem tę składkę, którą normalnie by się płaciło w styczniu. Dobrze to tłumaczę, Maćku?
Tak, tak. Ważna jest tutaj znowu data grudniowa. Właściwie no ten przelew powinien być zaksięgowany w grudniu. Jeżeli, bo generalnie tę składkę powinniśmy zapłacić do 10 stycznia. Jeżeli zapłacimy ją w grudniu, tak naprawdę w kieszeni zostanie nam te 329 zł. Prosta rzecz i kilka stówek zaoszczędzonych. To będzie ostatnia możliwość odliczenia składki zdrowotnej.
No tak, bo jeśli ktoś ma, nie wiem, 20 tysięcy złotych dochodów w firmie i to od stycznia de facto ta składka zdrowotna z tych kwot, o których wspomniałeś przed chwilą, mu rośnie do prawie 1000 złotych. No i właściwie to że w tym miesiącu zapłacimy tę styczniową składkę, no oznacza, że tego 1000 nie będzie trzeba wydawać w przyszłym miesiącu, tylko znacznie mniej. Warto o tym nie zapomnieć i warto pamiętać, że to jest kwestia zmieszczenia się w grudniu jeszcze z tą operacją. Punkt trzeci na naszej liście to IKZE oraz IKE, czyli skorzystanie z ulgi podatkowej na systematyczne oszczędzanie na emeryturę. IKZE to jest taka nakładka na no, różnorakie sposoby lokowania oszczędności. Można oszczędzać w funduszach inwestycyjnych, można kupować akcje, obligacje, ETF-y, można, czyli mieć takie IKZE w ramach biura maklerskiego, można nawet, też się zdarza, że są IKZE oparte na zwykłym koncie oszczędnościowym w banku. W każdym razie posiadanie takiego IKZE, przelanie tam pieniędzy i zablokowanie ich do 60 roku życia oznacza, że możemy odpisać 17% tej kwoty od dochodu. To oznacza, że jeśli na przykład przelejemy na IKZE, założymy sobie IKZE, albo jeśli już je mamy i przelejemy przed końcem grudnia 5000 zł, to będziemy mogli dostać z Urzędu Skarbowego zwrot w wysokości 850 zł. Warto o tym nie zapomnieć. Jeśli chodzi o IKE, to w tym roku maksymalnie można na nie wpłacić 6310,80 zł. Na IKZE, przepraszam. I jeszcze, jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to może wpłacić więcej. Może wpłacić 9466,20 zł. I pamiętajcie, cokolwiek wpłacicie w ramach tego limitu, no to ta kwota będzie 17% tej kwoty, a w niektórych przypadkach nawet 32%, o ile płacicie wyższy podatek, czyli macie wysokie dochody, no lub też 19% w przypadku tych, którzy płacą podatek liniowy, czyli przedsiębiorców, do Was wraca. I to jest ważne, żeby się zmieścić w grudniu z tą ewentualną płatnością, ponieważ te limity się nie nie rolują na przyszły rok, to znaczy ulga podatkowa przypadająca na ten rok, jeśli z niej nie skorzystamy, po prostu nam przepada. Nie możemy z niej skorzystać w przyszłym roku i na przykład w przyszłym roku wpłacić dwa razy więcej pieniędzy. Więc jeśli chcecie dostać Urzędu Skarbowego 1000, 2000, a w niektórych przypadkach no, tych osób, które płacą 32% podatku, nawet 3000 zł takiego cashbacku, to warto mieć, jeśli już macie konto IKZE, to wpłacić na nie te 6 albo 9 tysięcy złotych, a jeśli go nie macie, to założyć i wpłacić. Więcej szczegółów jest na ten temat na Subiektywnie o finansach w tekście bodaj poniedziałkowym. I to tutaj też jest to rzecz, którą warto sobie zapisać w kajecie. Oprócz konta IKZE jeszcze wspomniałem na początku o koncie IKE. To jest inne konto, na którym też można sobie zablokować pieniądze i oszczędzać w ramach tego konta w funduszu inwestycyjnym, w biurze maklerskim, czy nie wiem, nawet w firmie ubezpieczeniowej. Z tym, że IKE wiąże się z trochę inną ulgą podatkową, tutaj nic nie odpisujemy od razu, tylko po prostu jak skończymy już oszczędzać po tej 60, to wtedy wypłacamy pieniądze bez podatku Belki. No i tutaj też oczywiście jest taki limit, bodaj 16 tysięcy złotych z małym groszem, który no maksymalnie tyle możemy na konto IKE w skali roku wpłacić. Jeśli nie wpłacimy, to po prostu ta kwota nam przepada, więc jeśli mamy długoterminowe oszczędności i tak no, chcemy je traktować jako właśnie takie emerytalne, to powinniśmy i chcemy no, zoptymalizować się trochę podatkowo, czyli nie płacić podatku Belki od ewentualnych zysków z tych inwestycji, to też warto się zmieścić z tym kontem, z tym wpłatą na konto IKE jeszcze w tym roku. Kolejny, czwarty punkt na naszej liście to jest wykupienie polisy OC awansem. W czym rzecz? Rzecz oczywiście dotyczy, jest związana z nowym prawem, które wejdzie w życie, wszystko na to wskazuje, z początkiem stycznia. Będzie tam nowy taryfikator mandatowy oczywiście, ale drugą częścią tych zmian jest to, że firmy ubezpieczeniowe dostaną dostęp do danych o naszych punktach karnych i będą mogły te dane wykorzystać do wyceny naszej polisy ubezpieczeniowej. To oznacza, że jeśli ktoś ma dużo karnych punktów, to może się zdarzyć, że jego następna polisa OC mocno podrożeje, no bo firma ubezpieczeniowa uzna, że to niebezpieczny kierowca i powinien więcej płacić. Firmy ubezpieczeniowe na razie jeszcze nie ujawniły, w jaki sposób będą te punkty karne przeliczać na dodatkowe złotówki. Obiecują, że to nie będzie tak, że każdy punkt karny będzie traktowany tak samo. Mówią, że no jeśli ktoś ma punkty karne, nie wiem, za złe parkowanie, to nie będzie tak samo karany wyższą składką OC, jak człowiek, który no, wyprzedzał na podwójnej ciągłej na przykład. Natomiast no, jeśli macie sporo tych punktów karnych, to być może na wszelki wypadek warto jeszcze w tym roku awansem przedłużyć sobie polisę OC na kolejny rok. Zwłaszcza jeśli jesteście z dotychczasowej firmy zadowoleni i tak byście te polisy przedłużali. Polisę ubezpieczeniową na samochód można w większości firm ubezpieczeniowych przedłużyć na co najmniej miesiąc wcześniej. W niektórych firmach ubezpieczeniowych słyszałem, że nawet ten termin jest trochę dłuższy, ale tutaj za to głowy sobie uciąć nie dam. Kiedyś któryś z agentów mi proponował już na 3 miesiące wcześniej, żebym sobie przedłużył polisę ubezpieczeniową, więc to chyba teoretycznie jest możliwe, natomiast no nie wiem na ile w praktyce jest stosowane. Natomiast jeśli macie dużo punktów karnych, niedługo kończy wam się ważność polisy OC, to być może jeszcze w tym roku, zanim te nowe zasady no, wejdą, jeśli one wejdą, niekoniecznie one od stycznia będą wchodzić od razu w życie, w takim sensie, że te firmy ubezpieczeniowe być może też potrzebują kilku tygodni, żeby się ogarnąć z tymi nowymi możliwościami. Natomiast no, nie wiemy, jak to długo potrwa i mogą się ogarnąć szybko i wtedy warto może już mieć polisę OC na kolejny rok nieco taniej kupioną. Punkt piąty na naszej liście to jest ewentualność skorzystania z oferty gwarancji cen prądu. Jeszcze będziemy o tym mówić dzisiaj. Od przyszłego roku będzie wzrost cen prądu. Jeszcze nie wiemy jaki, ale na pewno nie mały. No i jeśli on nastąpi, a zapewne tak się stanie, to wciąż mamy szansę, żeby go teoretycznie uniknąć. A jaka to szansa, to opowie Irek Sudak. Ona nie jest duża niestety i nie dotyczy wszystkich, no ale tak czy siak warto o niej powiedzieć.
Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przez Urząd Regulacji Energetyki taryf za sprzedaż i dystrybucję prądu na nowy rok. Jest prawdopodobieństwo takie, że Urząd nie podejmie tej decyzji już teraz przed końcem roku, tylko w związku z tym, że jest to sytuacja, która wzbudza ogromne zainteresowanie opinii publicznej, a skala podwyżek może być bardzo duża. Według nieoficjalnych informacji sprzedaż prądu może wzrosnąć nawet o 20%. To wszystko zmierza do tego, że nie możemy wykluczyć, że Urząd Regulacji Energetyki po prostu opóźni wprowadzenie nowych taryf, tłumacząc to koniecznością dokładniejszej analizy wniosków. Niemniej jednak dla wszystkich konsumentów może być to dobra okazja do tego, żeby rozejrzeć się za ofertą sprzedaży prądu z gwarancją ceny. Kiedyś takie oferty były bardzo popularne, szczególnie w czasach, kiedy prąd był tani i nie drożał. Wtedy prawie każda firma energetyczna miała w ofercie taką niestandardową umowę, która polegała na tym, że podpisywaliśmy cyrograf na 2-3 lata i w tym czasie mieliśmy stałą cenę sprzedaży prądu zapewnioną. Kiedy prąd zaczął drożeć, no, firmy siłą rzeczy nie chciały i zaczęły się bać brać to ryzyko wzrostu cen prądu na siebie, ale można znaleźć na rynku kilka takich ostatnich mohikaninów, jeśli chodzi o ofertę prądu z gwarancją. Jedyna na to bym zwrócił uwagę, to, czy proponowana stawka jest stawką stałą, sztywną na 2 lata, czy jest benchmarkowana do jakiegoś wybranego poziomu. Może to być średnia cena energii na giełdzie, może to być taryfa URE. Trzeba pogrzebać, trzeba na to poświęcić trochę czasu. My zrobiliśmy prześwietlenie takich ofert i no niestety ich nie ma dużo. Można je policzyć na palcach jednej ręki, a jeszcze by nam tych palców zostało. Także nie, naprawdę to nie jest róg obfitości, jeśli chodzi o możliwość zagwarantowania sobie stałej ceny, ale w obliczu podwyżek, które będą, nawet jeżeli odroczone w czasie, to i tak będą, możemy sobie ograniczyć ten wzrost o kilkanaście, kilkadziesiąt złotych w skali roku.
No, jeśli chcecie znaleźć listę tych firm, które jeszcze oferują tego typu rozwiązanie, to wejdźcie na subiektywnieofinansach.pl i tam spróbujcie w wyszukiwarce pisać frazę prąd ze stałą ceną albo podobno, tam wam wyskoczy tekst, między innymi ten ostatni, bo było ich kilka, ale ten sprzed kilku tygodni, który omawia tego typu oferty, też wam wyjdzie i wyskoczy i tam jest pełna lista tych firm, które to jeszcze oferują. No albo druga opcja jest taka, żeby po prostu zadzwonić do swojej firmy energetycznej i zapytać jeszcze teraz, zanim się rok skończy, zanim wejdą w życie nowe taryfy, czy jest jakaś oferta, która daje gwarancję stałej ceny na 2 lub 3 lata. No i warto oczywiście uważać na, bo liczy się nie tylko cena, tylko również, ale również te wszystkie koszty uboczne typu właśnie opłata handlowa, czy jakieś tam obowiązkowe składniki dodatkowe. No warto to wziąć pod uwagę i jakoś sobie to uwzględnić w tej promocji, bo te promocje czasami tylko na pierwszy rzut oko ładnie wyglądają. No ale tak czy siak, jeszcze mamy kilka dni, żeby się z tym problemem zmierzyć. Na koniec naszej listy, bo mamy już 5 punktów, są 2 takie, powiedzmy, no nie chcę powiedzieć kontrowersyjne, ale powiedzmy, że trochę mniej istotne i nawet może bym powiedział, że pół żartem je dopisaliśmy, przynajmniej jeden z nich. Mianowicie w punkcie 6 mamy, żeby zaopatrzyć się awansem w używki. Jeśli zamierzacie w przyszłym roku spożywać alkohol lub też palić papierosy, czego nie polecamy, to uprzejmie informujemy, że od stycznia rośnie akcyza na te używki, w związku z powyższym pewnie jeśli kupić je w tym roku, to będzie taniej niż w przyszłym. Ale najlepiej oczywiście nie kupować w ogóle, bo zarówno alkohol, jak i papierosy to zło. Prawda, chłopaki?
Prawda.
Prawda, prawda.
Podpisać.
Ale tak, Irek, jakoś tak bez entuzjazmu. No i druga rzecz, o której tak możemy powiedzieć trochę pół żartem, pół serio, to jest to, że jeśli wam się psuje lodówka, to też może lepiej ją kupić jeszcze w tym roku niż w przyszłym. Gdyż, Maćku?
No, gdyż w styczniu sklepy mogą podwyższyć ceny, bo teraz oczywiście żadna firma w szale świątecznym nie zdecydowałaby się na ten krok. Teraz możemy liczyć na promocję, natomiast rozmawiałem z przedstawicielami branży, zarówno sprzedawcami, jak i producentami. Wszystko drożeje, co jest potrzebne do produkcji sprzętu elektronicznego, sprzętu AGD, lodówki, pralki i tak dalej. No i w styczniu ich już nie widać, bo ten kurz po świętach opadł i wtedy bardzo często ten sprzęt drożeje, więc jeżeli za chwilkę odbieramy klucze do mieszkania, potrzebujemy sprzętu, to być może ten grudzień jest takim momentem, kiedy można jeszcze się na promocję załapać.
No dobrze. Mam nadzieję, że ta lista jest w miarę pełna. Nic więcej nam do głowy nie przychodzi, jeśli chodzi o te rzeczy, które warto zrobić dzisiaj, a zamiast w styczniu. Jeśli macie jakieś uwagi albo jakieś dodatkowe propozycje do tej listy, to bardzo prosimy, żebyście je zgłaszali na adres kontakt@subiektywnieofinansach.pl. A my przechodzimy do kolejnego tematu, czyli również do tematu związanego z pieniędzmi, ale tym razem nie będziemy ich oszczędzać, tylko sprawdzimy, w jaki sposób je wydajemy. Narodowy Bank Polski opublikował właśnie dane dotyczące naszych zwyczajów płatniczych. Jest to rzecz o tyle interesująca, że płacić będziemy w najbliższych tygodniach wyjątkowo często, ze względu na to, że mamy zapasem święta, w związku z czym boom zakupowy w pełni. No i z tej okazji myślę, że warto się tym danym przyjrzeć. One przynoszą dość ciekawe wnioski. Otóż okazuje się, że Polacy są jednymi z największych w Europie miłośników gotówki. Jak się spojrzy na dane dotyczące tego, jaki procent Polaków, czy w ogóle obywateli różnych krajów preferuje, czy lubi gotówkę, to Polacy wypadają w tym gronie na jednym, na pierwszym miejscu. Mniej więcej 20% Polaków to fani gotówki i ludzie, którzy w zasadzie bez gotówki żyć nie byliby w stanie. No to jest dość dużo, te 20%, biorąc pod uwagę mnogość różnych możliwości płacenia bezgotówkowego, mobilnego, za pomocą kart płatniczych, za pomocą telefonów, za pomocą przelewów, wszelkich różnych tych nowoczesnych form płatności. Tych zwolenników tradycyjnego świata finansów jest mniej więcej 1/4 wśród Polaków, co na przykład wynika z takiego badania, które dotyczy częstotliwości korzystania z oddziałów bankowych, jeśli chodzi o dostęp do swoich pieniędzy. Otóż w badaniu NBP wyszło, że co prawda tylko 10% bardzo często albo często 10% Polaków korzysta z oddziałów bankowych, ale no od czasu do czasu korzysta z nich kolejne ponad 10%, czyli mamy ponad 20% ludzi, którym oddziały bankowe są do życia potrzebne. W sumie ludzi, którzy nie korzystają w ogóle z oddziałów bankowych, jest około 60%. Nie korzystają wcale albo korzystają bardzo rzadko, czyli nie wiem, raz na 10 lat pójdą podpisać umowę o kredyt hipoteczny. Natomiast 55% Polaków nie korzysta w ogóle z najnowocześniejszego kanału dostępu do banku, czyli kanału telefonicznego. W sumie raczej powinienem powiedzieć, że mobilnego. I nie 55, tylko 40 kilka procent, więc trochę mniej. No więc z jednej strony mamy te 20 kilka procent Polaków, którzy są mniejszymi lub większymi fanami oddziałów bankowych, z drugiej strony mamy 40 kilka procent Polaków, którzy już w ogóle nie korzystają z tych tradycyjnych form dostępu do banku, czyli tylko w zasadzie wyłącznie korzystają z kanałów mobilnych i internetowych. To, co mnie jeszcze w tych badaniach NBP-owskich zainteresowało, to jest to, jak wyglądają preferowane metody płatności wśród Polaków. Otóż ogólnie 32%, właściwie co trzeci Polak, 32, niecałe 33% Polaków preferuje płacenie gotówką, połowa Polaków preferuje płacenie bezgotówkowe, a 20% mówi, że im wszystko jedno. Czyli z tego punktu widzenia tych fanów gotówki to jest, nawet bym powiedział, trochę więcej niż 1/5 czy 1/4 społeczeństwa, bo co trzeci Polak woli płacić gotówką. wśród ludzi powyżej 65 roku życia to jest ponad 70%, a wśród osób z podstawowym wykształceniem to jest ponad 80%. W zasadzie to są te najważniejsze rzeczy, które zauważyłem. O, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz w tych badaniach, mianowicie 7% osób przyznaje się, że dostaje w gotówce swoje wynagrodzenie. Kolejne 2% twierdzi, że część w gotówce, a część w bezgotówce. To oznacza, że mniej więcej 10% Polaków dostaje przynajmniej część pensji albo i całą w gotówce. W przypadku rent i emerytur między 35 a 40% jest wciąż wypłacanych w gotówce. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, która też jest ciekawa, mianowicie jest dość duża grupa osób, która co prawda bierze pieniądze na konto, znaczy wynagrodzenie jest im wypłacane na konto, ale pierwsze co robią, to je z tego konta wypłacają. Z badań NBP wynika, że prawie 7% ludzi właśnie w ten sposób postępuje. To znaczy biorą dzień po tym, jak dostaną pieniądze na konto, idą do banku i albo do bankomatu i wypłacają wszystkie te pieniądze i przetwarzają je na gotówkę. Natomiast w przypadku 17% osób jest duża część pensji jest przetwarzana na gotówkę, między 25% a 75% pensji. Czyli jakby sumując te 2%, wychodzi, że mniej więcej 1/4 Polaków dużą część pensji otrzymywanej na konto i tak natychmiast wypłaca i przetwarza na gotówkę i potem już płaci gotówkowo. A z kolei mniej więcej 30% Polaków przyznaje się do tego, że przechowuje mniejsze lub większe oszczędności w domu. Nie podają, znaczy nie wynika z tych badań, czy to są wszystkie oszczędności Polaków, czy można powiedzieć, że 30% Polaków po prostu trzyma wszystkie swoje oszczędności w domu, czy też tylko część, no ale z całą pewnością jest tak, że Polacy w swojej dużej części wciąż są fanami gotówki i to na poziomie płacenia codziennego i to na poziomie przechowywania tej gotówki w domu i też są zwolennikami tradycyjnych finansów, jeśli chodzi o używanie w cudzysłowie oddziałów bankowych. W zależności od tego, o której z tych aktywności mówimy, tych tradycyjnych, tradycjonalistów finansowych mamy między 20 a 33%. Także proszę Państwa, nie ma się co obawiać, że gotówka zginie. Jeśli patrzymy na wartość i liczbę transakcji bezgotówkowych i udział tych transakcji we wszystkich transakcjach, to on oczywiście rośnie, wolno bo wolno, ale z roku na rok rośnie, natomiast no, ten czas, w którym gotówka przestanie być w Polsce używana, myślę, szybko nie nastąpi. No, jeśli 1/3 Polaków woli płacić gotówką niż kartą czy telefonem, no to myślę, że losy gotówki są niezagrożone. No, jeśli jesteśmy przy płaceniu, to przejdźmy do kolejnego tematu. Sprawdźmy, ile będziemy za chwilę płacić za prąd. Wkrótce poznamy nowe ceny prądu. Urząd o Regulacji Energetyki powinien ogłosić przyszłoroczne taryfy na prąd. One co prawda nie obejmują wszystkich Polaków, bo pewna część Polaków jest już poza tymi taryfami, to znaczy korzysta z różnych takich usług nietaryfowanych, to znaczy z alternatywnych propozycji firm energetycznych, ubogaconych o jakieś no, dodatkowe bonusy typu asystans, typu pomoc elektryka w razie potrzeby, typu jakieś tam jakaś pomoc lekarza. No i w zamian za te usługi ci ludzie zgodzili się na to, żeby z tych podstawowych, regulowanych przez rząd taryf uciec i korzystają z innych. No ale wciąż duża część Polaków, chyba większość, korzysta z tych ofert, które są objęte państwową regulacją i właśnie wkrótce poznamy szczegóły tych regulacji na przyszły rok, czyli krótko mówiąc ceny prądu. Irku, czy twoim zdaniem jest już przesądzone, że w ciągu no, dosłownie godzin nastąpi? I ewentualnie jeśli tak, to jakiej podwyżki należy się spodziewać i jak to się może przełożyć na nasze rachunki za prąd?
Nie zakładałbym się o to, że w tym tygodniu, kiedy publikujemy podcast, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdzi nowe taryfy. bo sprawa budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej, ma bardzo duży ciężar gatunkowy, jest sprawą wagi politycznej po prostu, a w ubiegłych latach było tak, że żeby opóźnić ten efekt podwyżek od nowego roku i żeby serwować je, można powiedzieć, jak serial w odcinkach, taryfy dla poszczególnych sprzedawców prądu były zatwierdzane w takich interwałach czasowych, powiedzmy dwutygodniowych, czasem trzytygodniowych, tak żeby nie można było zbudować przekazu dnia, że od pierwszego roku prawie 10 milionom gospodarstw domowych, które jeszcze są w taryfach, prąd drożeje. To o ile on zdrożeje, tego nie wiemy. Przecieki mówią, tak jak wcześniej wspomniałem, o 20% podwyżkach. Dzisiaj te średnie ceny za sprzedaż 1 kWh wynoszą około 40 groszy w firmach państwowych. W ofertach prywatnych jest to już ponad 40 groszy. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze 3 lata temu ta cena nie przekraczała 29 groszy za kWh. Także mówimy tutaj naprawdę o sporych podwyżkach, o dużym wzroście wydatków na prąd, a co gorsze, ja perspektyw na obniżki albo chociaż zatrzymanie tego trendu wzrostowego nie widzę. Dzisiaj, czyli mniej więcej w połowie grudnia, rynkowa cena energii na giełdzie to jest prawie 1,30 zł za kilowatogodzinę, czyli kilkukrotnie więcej niż to, ile my teraz płacimy w taryfach, czy nawet w ofertach pozataryfowych. Prawdopodobnie te ceny spadną, no bo jest to związane z anomaliami energetyczno-klimatycznymi, które dotykają całej Europy, i gaz, i prąd są w tej chwili rekordowo drogie i ten stan rzeczy ja sobie nie wyobrażam, żeby on utrzymywał się, powiedzmy, do połowy przyszłego roku, co generalnie nie zmienia faktu, że nasza sytuacja jako konsumentów energii jest po prostu nie do pozazdroszczenia. Jeśli chodzi o rynek prądu, to taniej już było i jedynym w zasadzie sposobem pewnym na szukanie oszczędności to oprócz ofert z gwarancją, próby znalezienia takich rozwiązań indywidualnych, jak może przedpłacone liczniki prądu, jest po prostu mniejsze zużycie energii.
No ale ten prąd, który będziemy zużywać, to było jak bardzo podniesie nam rachunki? No bo jeśli mówisz, że teraz płacimy 40 groszy, na rynku to jest 1,30 zł, czyli jakbym był firmą i chciał kupić sobie prąd na wolnym rynku, to płaciłbym 1,30 zł za kilowatogodzinę. Mówisz o 20% podwyżkach, czyli to może być tak, że ta kilowatogodzina podrożeje z 40 do 50 groszy. Tak to jest realne?
Wolałbym tego nie widzieć, szczerze mówiąc. To był pisząc o tym rynku od kilku lat, takie ceny mnie przerażają i wolałbym tych 50 groszy nie widzieć, ale nie możemy tego wykluczyć, szczególnie w ofertach nieregulowanych. Myślę, że ta bariera 50 groszy, ona nie zostanie przekroczona ze względów właśnie psychologicznych, ale 40 kilka groszy leży na stole.
No dobrze, ale to jak to się przekłada na rachunki? No bo jakby to, że rośnie cena prądu, nie oznacza, że o 20%, nie oznacza, że rachunek rośnie o 20%, tak? Bo tam jest jeszcze różne takie składniki tam podatkowe, jest ta cena za doprowadzenie tego prądu do naszego domu, czyli skorzystanie z tych przysłowiowych drutów. Ile realnie 20% podwyżka oznaczałaby wzrostu rachunków za prąd?
Rachunki, faktury, które dostajemy z elektrowni, dzielą się na dwa składniki, czyli tak jak wspomniałeś, opłaty za dostarczanie prądu, czyli dystrybucję, one są zawsze regulowane i podlegają taryfowaniu URE i one w ostatnich latach tak bardzo nie wzrosły. Można uśrednić, że jest to 30 kilka groszy za kilowatogodzinę. To, co drożeje, to cena za sprzedaż prądu, za zużycie. I właśnie o ile ona jeszcze kilka lat temu wynosiła 30 groszy, co przekładało się na to, że w skali roku za zużycie prądu wydawaliśmy, no powiedzmy, przeciętne gospodarstwo domowe 750 zł, 800 zł. Gdyby w przyszłym roku ta cena wzrosła na przykład do 45 groszy, oznaczałoby to, że w ciągu roku zapłacimy już około 1100-1200 zł. Czyli mówimy tutaj o 300-złotowej, 400-złotowej podwyżce w ciągu zaledwie 3 lat. To jest dużo.
No, jak rozumiem, pójdą w górę taryfy zarówno za prąd, jak i za jego dystrybucję, tak? Natomiast za dystrybucję pewnie w mniejszym stopniu.
Pójdą w mniejszym stopniu i na nie i tak nie mamy wpływu. To niektórzy psychologowie mówią, że jeżeli nie mamy na coś wpływu, to po co się tym przejmować? I trochę tak jest właśnie z taryfami za dystrybucję. Ich stawki są regulowane przez URE. Wiele opłat jest po prostu wprowadzana na podstawie przepisów prawa energetycznego i to, ile zapłacimy za dostarczanie prądu, za wsparcie odnawialnych źródeł energii, czy tak zwaną opłatę za moc, czyli chodzi o taką pośrednią pomoc elektrowniom węglowym, na to nie mamy wpływu, to jest zła wiadomość, a dobra wiadomość jest taka, że akurat te koszty aż tak bardzo nie rosną i aż tak bardzo nie powinny nas boleć.
No dobrze, życzymy więc Państwu do tego, żebyście zużywali jak najmniej prądu, bo wkrótce się dowiemy, ile on będzie kosztował. Przypominamy też, że jest pewne zmiękczenie tego wszystkiego, mianowicie jest procesowana tarcza antyinflacyjna. Elementem tej tarczy jest obniżenie narzutów między innymi na energię, narzutów państwowych, czyli podatkowych, i ja to liczyłem jakiś czas temu i wyszło mi, że taki przeciętny obywatel dzięki tym obniżkom, które rząd zaserwuje, będzie w stanie zaoszczędzić tam jakieś 5 zł miesięcznie na rachunkach, czyli powiedzmy, że przez pierwszych kilka miesięcy roku, nawet jeśli taryfy pójdą w górę, to no, nie wiem, może i połowę, a może 1/3 tej podwyżki no, da się odzyskać w ramach tarczy inflacyjnej, czyli ona nie będzie aż tak bolesna od samego początku. Tak czy siak? Tak,
wyrok zostanie odroczony, ale w drugiej połowie roku, o ile tarcza antyinflacyjna nie zostanie przedłużona, wszystko się wyrówna.
Tak, czy będziemy mieli po prostu
powrót do starej
stopniowe podnoszenie cen prądu. No dobrze, to jeszcze na koniec przypomnę wszystkim, że od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia związane z COVID-19 i co może utrudnić niektórym z Was dostęp do hoteli, restauracji, barów i lokali. One pozostają otwarte, co prawda, natomiast bardzo mocno zostały ścięte tam liczby osób, limity osób, które mogą przebywać. Tam może być tak naprawdę tylko 1/3 obłożenia. Można to ominąć tylko w jeden sposób, wprowadzić zasadę, że do hotelu, restauracji, baru lub kawiarni są wpuszczani tylko ci, którzy mają paszporty covidowe, czyli są po prostu zaszczepieni. I z tego, co słyszałem, no jest coraz więcej, zwłaszcza restauracji, które właśnie na to się decydują, to znaczy z ich punktu widzenia utrzymywanie lokalu, w którym można mieć 1/3 obłożenia, nie jest opłacalne. No, dotyczy to na przykład też hoteli. Hotel przy obłożeniu 1/3 przeważnie nie jest rentowny. W związku z tym część z tych przedsiębiorców po prostu podejmuje decyzję, utrzymujemy obłożenie 100%, ale wpuszczamy tylko zaszczepionych. Dzięki temu na tych zaszczepionych w kraju jest mimo wszystko kilkanaście milionów, więc jest szansa, żeby to obłożenie no, utrzymać na wysokim poziomie, nawet jeśli będzie trzeba część osób nie wpuścić ze względu na to, że nie mają paszportów covidowych. Myślę, że będzie to dotyczyć zwłaszcza dobrych miejsc, modnych miejsc, takich, które nie miały do tej pory problemu z popularnością, no bo z ich punktu widzenia lepiej jest przerobić na to dane miejsce na takie, które przyjmuje tylko osoby zaszczepione, niż sobie ścinać obłożenie, które naturalnie byłoby wysokie. Także weźcie to pod uwagę, jeśli będziecie chcieli skorzystać z przeróżnych usług rozrywkowych. I to tyle dzisiaj w naszym podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Byli z Wami dzisiaj
Irek Sudak, dziękuję.
Maciek Bednarek, dziękuję.
I Maciek Samcik. Trzymajcie się ciepło i zdrowo przede wszystkim.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!